Koreański serial Hellbound w ciągu 24 godzin od premiery stał się najpopularniejszą produkcją w historii Netflixa, numerem 1 w ponad 80 państwach.
To kolejna produkcja z Korei Południowej, tej niekomunistycznej, która stała się światowym hitem i, uwaga, prześcignęła poprzedniego rekordzistę, Squid Game.
Pozaziemskie istoty wydają krwawe wyroki i wysyłają ludzi do piekła. Wiąże się to z powstaniem tajemniczej grupy wyznaniowej, która twierdzi, że to Bóg karze ludzi za grzechy.
Dziś w programie Kontrkultura pokażemy Wam skrajne opinie na temat Hellbound i zobaczymy, kto Was przekona. Piszcie w komentarzach. Zapraszamy.
Cześć, to jest reaktywacja programu Kontrkultura. Ja się nazywam Eunika, a z nami są bardzo fajni goście z redakcji Idź Pod Prąd. Hania,
cześć.
Wydawca, cześć, w telewizji, ale również sinolog.
Tak, zgadza się.
Która uczyła się też koreańskiego na studiach.
Tak, uczyłam się koreańskiego i tylko dlatego ta sinologia ma teraz cokolwiek wspólnego z dzisiejszym tematem.
Okej, okay. O tym jeszcze porozmawiamy. Marcin, szef serwisu technologicznego Idź Pod Prąd.
Cześć, witam Państwa.
O tym, że jesteś programistą.
Tak,
zajmujesz się też patologią.
O tym, że jesteś programistą, mieliśmy nie wspominać, ale to też jest ważne, ponieważ przeszukujesz sieć w poszukiwaniu różnych informacji, a szefem researchu i szefem wiadomości Idź Pod Prąd jest Cezary Kusowicz, który również jest z nami.
Witajcie. Research, przeszukiwanie sieci z programowaniem ma tyle wspólnego, co sinologia z Koreą.
Okej. Okay. Słuchajcie, dawno nas nie było w programie Kontrkultura.
Czyli trochę.
Ale chcemy to poprawić. Nadsyłajcie tematy, które moglibyśmy poruszyć i filmy, seriale, które dla Was możemy obejrzeć, a później skomentować. Ja obejrzałam tylko jeden odcinek serialu Hellbound i chciałam, żebyście mnie przekonali, czy oglądać dalej, czy jednak to wystarczy i koniec, nie oglądać wcale. Ja tylko powiem jeszcze, że pierwsza część będzie bez spoilerów, a druga będzie pełna spoilerów.
A czego przerwałaś po pierwszej? Po pierwszym.
Ale ja miałam pytanie.
Ja myślę, że dla Ciebie to... Chyba nie, jak cię znam, to pewnie nie spodoba ci się tam tego rodzaju fantazy i tak dalej. Natomiast jak ktoś lubi coś takiego, no tam generalnie tego fantastycznego elementu nie ma dużo czasu, tak? Mhm. Te stworki, co tam są z tyłu, no to jest parę minut we wszystkich 6 odcinkach, natomiast kręci się wokół tego cała, powiedzmy, intryga, a większość to różne tam zagadki, powiedzmy, kryminalno
socjologiczne. Takich słabych efektów specjalnych nie ma dużo.
No nie ma, to też mnie akurat nie przeszkadzały tam, że są słabe.
Bo oglądaliśmy razem ten pierwszy
odcinek. Tak, ja bym się
zgodził
z tobą, że są słabe akurat i widzę to też wybrzmiało we wszystkich recenzjach, a te same te demony też, jakbym powiedział, że one są jakoś mało demoniczne. To trochę sprawia wrażenie na pierwszy rzut oka tej fantazji trochę niepoważnego. A czy oglądać to, jak ktoś lubi bardzo, powiedzmy, dziwne, oryginalne, powiedzmy, koncepcje, fantazy i tak dalej, to ja polecam. Aczkolwiek no, to, że stwierdziłaś po pierwszym odcinku, że już że się zastanawiasz, czy obejrzeć, to już też jest jakaś recenzja.
Aczkolwiek tobie się nie podobał ten serial.
Nie, mi się sam serial nie podobał, bo też mówię tutaj o pewnej koncepcji, ale to nie istnieje w oderwaniu od test stawianych przez serial. Przez to mi się nie podobał.
Kurczę, dobra. Myślę, że w drugiej części to rozwiniemy. Hania?
Ja myślę, znaczy pierwsze, co mi przychodzi do głowy, tak jakbym miała komuś poradzić albo odradzić ten serial, to jeśli nie jesteś zaznajomiona z kinematografią, że tak powiem, koreańską, to ja bym powiedziała, że od tego serialu warto nie zaczynać.
Warto nie zaczynać, okej, tak. Dobra. Ja myślę, że większość polskich odbiorców nie jest zaznajomiona z kinem koreańskim, bo w sumie Parasite 2019-2020 Oscary, później Squid Game niedawno, no i teraz Hellbound i to jest praktycznie tak wszystko, jeśli chodzi o te takie bardziej popularne, ale Hania, wiem, że ty jesteś miłośnikiem i oglądałaś kino koreańskie, zanim to było modne.
Tak.
Zaraz zapytamy dlaczego, ale może pokażmy, słuchajcie, trailer Hellbound i wracamy za moment.
Hellbound! No.
인간은 왜 죄를 지을까요? 이 죄는 인간이 죄짓고자 하기 때문에 있는 겁니다. 수치심, 죄의식, 참회, 속죄를 잃어버렸습니다. 너무나 직설적으로 여러분들에게 지옥의 모습을 보여주고 계십니다.
너희는 더 정의로워야 한다.
공포가 세상 사람들을 죄에서부터 해방시킬 거야.
새로운 세상에 오신 여러분, 환영합니다.
Czekamy również na Wasze komentarze, subskrypcje, klikajcie łapki w górę i klikajcie w dzwoneczek. Słuchajcie, co Was zachwyciło w tym serialu, jeżeli w ogóle jest coś takiego?
Tak, mnie zachwyciło to, co już o czym wspomniałem, ale rozwinę, czyli sama koncepcja serialu, że w ogóle jest, można by to nazwać, niektórzy to nazywają jakimś takim, tylko ja się z tym nie zgodzę, chrześcijańskim fantasy, ale nie uważam, żeby tak było, no bo wykorzystuje motywy z chrześcijaństwa i dosyć mocno je eksploruje, powiedzmy, dopisując własne jakieś wątki. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo reżyser chyba się inspirował właśnie jakąś sztuką komiksową azjatycką. Ja nie ogarniam sztuki komiksowej azjatyckiej, zapytamy Hani o to.
Generalnie najpierw był komiks, potem
tak, najpierw był komiks. Serial. I co mi się podoba też w tym serialu, że właśnie inspiracja jest taka nieoczywista, bo zazwyczaj w kinie amerykańskim, czy w ogóle lubię to też w Netflixie, że pokazują, powiedzmy, kino i kultury z całego świata. I co mi się właśnie podoba, to że ta inspiracja jest taka nieoczywista, no bo w filmach, serialach ze Stanów Zjednoczonych zazwyczaj jednak widzimy pewne klisze, powtarzalne motywy fabularne, czy ktoś tam... Te zjawiska nadprzyrodzone też są ukazywane w pewien ustandaryzowany sposób.
A tutaj mieliśmy skojarzenie z Hulkiem. Te demony były
no,
jak...
No tak, bo to jest
Hulk, trochę jak dosyć... King
Kong. Opiszone trochę.
Tak, trochę takie Hulki. To wszyscy zresztą tak nazywają czarnymi Hulkami, więc te demony mało demoniczne, ale kwestie demonów można pomijać, bo wszyscy mogą się zgodzić, że były słabe poza Czarkiem. I ogólnie... Nie, ogólnie jak sama koncepcja tego świata wykreowanego, czyli ta, powiedzmy, jakaś taka fantazja dotycząca tego świata chrześcijańskiego. Przy czym no to...
No właśnie, bo ty mówisz chrześcijańskiego, ale niektórzy mówią, że to jest
antychrześcijańskie. Nie mówiłem, że były dobre, tylko że mi nie przeszkadzało tam słabe, powiedzmy, wykonanie efektów komputerowych. Nie wiem, czy zamierzone, bo w komiksie, jak w pierwszych scenach, jak tam ci tam ludzie oglądają najpierw nagranie niby pojawienia się tych stworów, to mówią, co to za takie, jak słabe efekty ktoś zrobił i nas chce wkręcić, nie? A potem one się faktycznie pojawiają, więc może o to chodziło, że były słabe. Natomiast mówię, do samego odbioru historii to mi nie przeszkadza to, że one są tam słabiej czy lepiej wyglądają.
Co cię zachwyciło, jeżeli właśnie coś takiego było?
Zachwyciło. Tematyka sama jest na pewno ciekawa. Już tam nie rozstrzygając, jakie zdanie chcą na temat grzechu, czy ogólnie jakiegoś świata, społeczeństwa autorzy przekazać, no to sama tematyka, jeśli ktoś się pod wpływem tego gdzieś za jakiejś refleksji złapie, to myślę, że fajnie. Fajnie zobaczyć czasem inne miasto niż Nowy Jork w filmie.
Tutaj jest przedstawiony Seul.
Dość,
i tobie
dość
podobało
fajnie.
Się to przedstawienie z tego, co rozmawialiśmy wcześniej. W tego Squid Game nie ma aż tak pokazanego.
W Squid Game jest głównie taka sztuczna ta przestrzeń. Trochę tego miasta też jest, ale mniej, a tutaj już dużo różne lokacje i tam luksusowe wieżowce, jakieś biurowce i jakieś biedne dzielnice. Także dość ciekawie.
Hania, a ja nie będę cię pytać, bo ty masz ogólnie taki trochę krytyczny z tego, co powiedziałaś, żeby nie zacząć od tego serialu, okej. To może nie co cię zachwyciło, ale co cię wkurzyło w tym serialu?
Ojejku. Co mnie wkurzyło? No, wkurzyło mnie wiele rzeczy, ale część z nich podejrzewam, że była zamierzona. Tutaj jeszcze rozumiem bez spoilerowania.
Na razie, tak, bez spoilerów.
Okej, czyli mogę powiedzieć w ten sposób, że pewna grupa bohaterów była, która z tego, co rozumiem, miała wnerwić, no i się udało, nie?
To w sumie jest okej, jeżeli coś cię wnerwia, jeśli chodzi o fabułę. Jakiś tam protagonista, antagonista.
Tak.
To jeszcze nie jest źle.
To znaczy, no co mnie też wkurzyło, no to też to taki przytyk trochę właśnie do chrześcijaństwa. Oczywiście, no tutaj to nie jest ta społeczność religijna, że tak powiem, no już tam wielu szczegółów nie podając, która jest tam przedstawiona, no raczej chrześcijańską bym ją nie nazywała, bo...
No właśnie.
Generalnie odwołuje się do Boga, no i rozumiemy, że
tak,
jest to
Bóg.
Bóg chrześcijan, bo innego chrześcijan, w Korei, tak. Powiedzmy, tam za bardzo
nie
się nie zna.
Nie chodzi tu tam o jakieś inne bóstwa, także no to jest osadzone w takiej, powiedzmy... Okay.
Czy dzieci powinny obejrzeć ten serial?
Nie. Zdecydowanie nie.
Ani dlaczego? Tego, ani Squid Game to nie jest.
Ja bym powiedział, ze względu na przesłanie. Ze względu na przesłanie, że to robi według mnie sieczkę dzieciom w głowie, a dwa ze względu na, ja uważam, dosyć sporą brutalność. Ta sama brutalność, znaczy nie ta sama, tylko podobna była w Squid Game, tylko ten bym określił mianem bardziej brutalnego w moim subiektywnym odczuciu.
Tak też piszą krytycy, że jest bardziej brutalny niż Squid Game.
Myślę, że można tak powiedzieć, chociaż może mniej jest ofiar jakichś tam tej brutalności, ale taka no bardziej, jeśli ktoś jest wrażliwy, mówię, na obrazy, gdzieś na krew, no to bym nie polecał. Oczywiście są dużo bardziej krwawe filmy, no nie jest to jakaś tam teksańska masakra czy coś, ale wrażliwym odradzam, dzieciom absolutnie, to tu trzeba mieć jakieś, mówię, i brutalne, i krwawe rzeczy są. To są jakieś przemyślenia, jeśli już to dla dorosłych, chociaż w przypadku Squid Game w cukierkowej, może dziecięcej stylistyce, można tak powiedzieć, no ale to myślę, że ze względu na to, że teraz ludzie chcą dłużej być dziećmi, to im się bardziej tak podoba. Ale jednak myślę, że na pewno dla dzieci, zresztą chyba od 16 czy 18 lat, nie wiem od ilu tam teoretycznie to jest, no ale to już kwestia, jak rodzice panują nad tym, co ich dzieci w internecie oglądają.
Jeszcze chciałam cię, Marcin, zapytać, bo ty trochę przeszukałeś i polski internet pod kątem Hellbent. Jak Polacy odebrali ten serial, jak był opisywany w mediach? No bo na świecie jest numerem jeden na Netflixie.
I co ciekawe, właśnie też widziałem w Polsce, też sprawdzałem, był numerem jeden, wczoraj był numerem 7 z tego, co widziałem, więc Polacy masowo ten serial oglądają, ale co ciekawe, recenzji znowu nie jest tak wiele. W pomniejszych, to znaczy na przykład na YouTubie spotkałem dwie recenzje tylko, ale w portalach już jakieś znajduje się recenzje i zazwyczaj powiedzmy, ludzie pomijają jakiś wskazują głównie na to, że serial porusza tematykę, powiedzmy, czy grzech jest względny, czy coś takiego. Więc dla mnie te recenzje, myślę, trochę może w Polsce, co widziałem, one są dosyć wtórne.
Ja byłem rozczarowany, zobaczyłem parę recenzji, nic konkretnego. Za wiele nie napisano. A jeszcze osobiście ja nie chciałem nawet tego oglądać, bo przeczytałem tylko opis i stwierdziłem, że to nie bardzo dla mnie. Kiero Marcin zaczął opowiadać, co tam. To stwierdziłem, że zerknę.
Ale Marcinowi nie podobał się ten serial.
Ja mi się bardzo nie podobał, ale może nie
wiem. Ja jestem przekorny z natury.
I też z tej przekory Hania obejrzała.
Tak, znaczy jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo mówiliśmy o tym, że to jest na podstawie komiksu, to jeszcze do tego chciałam trochę wrócić. Faktycznie autor komiksu, pan Yon Sang-woo, on w ogóle ma jakieś takie zamiłowanie przynajmniej widać to po jego produkcjach, ma zamiłowanie jakieś do takich elementów nadprzyrodzonych i też lubi poruszać właśnie tematykę właśnie jakichś kultów religijnych, czegoś w tym stylu. Jeszcze mogę, no bo tak zapytałaś, co mnie wkurzyło, ale jest jeszcze jedna rzecz. To znaczy jest jeszcze jedna rzecz właśnie, którą mogłabym tutaj dać jako pozytyw, jeśli chodzi o serial, a raczej o background tego serialu, czyli reżyser tego serialu. To był jego debiut.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe.
Tak, to był jego debiut, także jak na debiut, to wydaje mi się, że no, to nie była zła robota. Nie? Tam tematyka i sama akcja, no to jest inna rzecz, ale to jak on ten serial poprowadził i jaką produkcję zrobił, no to myślę, że jak na debiut to fajna sprawa.
Na Spider's Web czytamy: Hellbound to koreański serial, którym zachwycają się krytycy, ma 100% pozytywnych recenzji. I rzeczywiście, jak na debiut, jak mówimy, no to jest sukces. Rzeczywiście pod względem takim reżyserskim, warsztatowym, to jest dobrze poprowadzona historia, ona może wciągnąć, bo ja tego
jest dobra.
Nie zauważyłam tak do końca po pierwszym odcinku. Tak?
Na pewno wciąga, no kwestia, że jak kogoś tam odrzucają obrazy, no to już go tam nic nie wciągnie. Ale no jest ciekawa akcja, są zwroty akcji. Nawet w pewnym momencie pewnych zwrotów się można spodziewać, a pewne tak są dość znienacka, także pod samym tym względem, jak ktoś chce tylko dla rozrywki sobie obejrzeć jakiś tam serial, no to będzie zadowolony, no i tutaj nie ma co, no nawet jak nie powie, że był, no bo nie powiem, że to jest jakieś arcydzieło, czy wybitne tam, czy jakieś nowatorskie zabiegi reżyserskie, no to tam nic takiego nie widziałem. No ale też no, tu nie będzie z tego negatywnej recenzji od razu, że jest całkiem do niczego. Także no, zdjęcia, wszystko tam poprawne, muzyka całkiem dość fajnie. Parę wątków generalnie, bo to jest krótkie, jest 6 odcinków, tam 50-minutowych. Jeszcze no, historia tak no, dość rozbudowana została, także niektóre wątki troszkę być może są zachowane na drugi sezon.
Właśnie, to też jest pytanie widzów, czy będzie drugi sezon, ale może o tym
zakończenie
mówi się, że ma być.
Wskazuje, że musi być. Ale nie wiem, może tak.
Ja też obstawiam. Nie był zapowiedziany, ale Squid Games też nie był zapowiedziany, a zakończenie też wskazywało, że musi być, więc myślę, że Netflix na pewno kupi ten drugi sezon.
Tak, patrząc na akcję w tym sezonie, już tak powiem, no to aż się prosi o drugi sezon i bym się naprawdę mocno zdziwiła, gdyby twórcy już tworząc ten pierwszy sezon nie mieli w planach drugiego, bo no, ta historia jest tak poprowadzona, no, że...
Tu nie mam przekonania.
Tutaj...
A szczególnie, że taki sukces,
ale
bo
jak się tyle,
nie
jak tyle pieniędzy zarabia, to szkoda by było nie zarobić jeszcze.
Słuchajcie, zaraz przejdziemy do drugiej części ze spoilerami, wejdziemy głębiej w temat. Już się nie mogę doczekać, ale jeszcze chciałam cię, Haniu, zapytać, dlaczego ty tak lubisz te kino koreańskie? Bo ja na przykład, mnie ta azjatycka estetyka, stylistyka praktycznie w ogóle nie pociąga. Tak jak rozmawialiśmy, Parasite... Bardzo dobry film, chociaż nie mój ulubiony, ale rzeczywiście no, zasługiwał przynajmniej na Oscara. Nie wiem, czy najlepszy film i najlepszy film anglojęzyczny to akurat nie był mój faworyt, ale cieszyłam się, że coś innego, tak? Można zobaczyć coś innego. A dlaczego ty akurat na Koreę Południową mówimy, nie komunistyczną, północną?
To znaczy, jeśli chodzi o Parasite, to ja tutaj w sumie tak przekornie powiem, że bo to był z 2019 roku.
Tak, 2020 no
jeśli chodzi, o produkcję z 2019 roku, to ja naprawdę widziałam lepsze filmy koreańskie. Także to, że akurat Parasite został wybrany, trochę jest to dla mnie zagadką. To nie jest zły film, ale nie był też najlepszy, jaki ja widziałam.
A jaki najlepszy widziałaś?
Ogólnie, jeśli chodzi o kino koreańskie, no to ja zaczęłam tak naprawdę przygodę z Koreą już ponad 10 lat temu. Na początku trochę z ciekawości. Takie moje zupełnie pierwsze kontakty, że tak powiem, z kulturą koreańską, to chyba tak jak prawie każdy na zachodzie, czyli muzyka. Koleżanka pokazała mi jakąś piosenkę. No i pokazała mi teledysk i mówiła do mnie: zobacz, jacy fajni Azjaci, nie? Ja mówię, no ale w sumie fajna piosenka, co ty chcesz, nie?
Czy to był K-pop?
Tak, to był K-pop. Okay. I to taka definicja K-popu...
Taki hard, no. K-pop hard, okej.
Okay. No, taki książkowy, K-popowy kawałek. Mm-hmm. No, ale potem stwierdziłam, no w sumie fajnie grają, ciekawe co mają tam więcej. No i zaczęłam słuchać tego zespołu, potem kolejnych, potem stwierdziłam, o, a tutaj jakaś fajna reklama mi serialu wyskoczyła, no to zobaczę, co to jest. No i tak obejrzałam, jeden serial, drugi, trzeci.
Ile już
no
obejrzałeś tak... tych produkcji filmowych koreańskich?
Ojejku. No tak pod setkę podejdzie.
Okej. Okay. I no wiem, że My Way, dobrze ja mówię?
My name,
sorry. Tak. Dobra, tego się nie wytnie. Jedziemy. My Name, ten serial na pewno polecasz, ale czy coś tak jeszcze? Właśnie dla tych, którzy... No nie pociąga ich ten kierunek filmowy, ale...
Mogłabym polecić... Znaczy, tak naprawdę zależy, co kto lubi, nie? No bo kino koreańskie, tak jak każde
dla
inne kino, no to jest mnogość gatunków, tam się znajdzie dosłownie wszystko. No tak, My Name, no to jest produkcja z tego roku, wrzucona tam na Netflixa trochę ponad miesiąc temu. Mm-hmm. No to jest produkcja, która naprawdę mi się spodobała, w sumie bardziej niż Hellbound. Chociaż to Hellbound jest bardziej...
Hellbound ci się nie podobał, no to trudno, że...
Ale Squid Game ci się podobało.
Squid Game mi się podobało, też
ale
bardziej
Ale My Name
Hellbound
też będzie dość brutalne, tak?
Ale nie aż tak.
Nie, no wiem, nie tylko tak mówię, że to nie jakaś telenowela, czy
no nie, no jeśli ktoś chce komedia romantyczna. Jeśli ktoś chce telenowelę, no to leciało, i to wiem, że nawet leciało u nas w polskiej telewizji kilka lat temu, leciał serial Cesarzowa Ki. To był chyba taki polski tytuł. Jest jeszcze serial z zeszłego roku, koreański. On w Polsce chyba nie jest dosyć popularny, ale mi się bardzo spodobał. To jest Itaewon Class.
Jak to się pisze?
Itaewon Spacja Class.
Okej, dobra. To napiszemy w komentarzach. W opisie filmu.
To jest też dosyć fajna produkcja i ona już brutalna nie jest.
Okej. Nie, myślę, że jeszcze...
I ciekawostka jest też taka, że w tym właśnie serialu grał aktor, który grał też w Hellbound. Jak zobaczycie ten serial, to myślę, że go rozpoznacie.
Zupełnie inną rolę.
Tak, to jest zupełnie inna rola. Tak, dokładnie. Jak oglądałam Hellbound, to kiedy akurat on pojawił się na ekranie, to ja nie mogłam jego postaci traktować poważnie właśnie ze względu na to, kogo on zagrał w tamtym serialu, także...
Okej. Dobra, to słuchajcie, jedziemy na drugiej części. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie i czekamy na wasze komentarze i co wy sądzicie, jeżeli już oglądaliście Hellbound, co sądzicie o tym serialu. Zapraszamy na drugą. Uwaga, spoilery. Nuance.net napisało: Hellbound, podobnie jak Squid Game, pod pozorem nierealnej opowieści stawia pytania na temat ludzkiej moralności, definicji grzechu i niebezpiecznej ideologii. Onet Kultura dywaguje nad definicją grzechu oraz wartością człowieczeństwa. No, pytanie do was. Jaką definicję grzechu pokazuje Hellbound? To takie trochę mocne pytanie.
No właśnie
pytanie,
w końcu nie pokazuje, znaczy nie określa jednej. Już skoro możemy opowiadać, co się działo. Są te niby demony, które najpierw wyznaczają wybranym ludziom datę śmierci i porwania do piekła i potem to wypełniają. No i jak jacyś ludzie, akurat w Korei, no bo koreański serial, ale wymyślają, że te demony to ludzi do piekła za to, że są grzesznikami, że ci są jacyś tu grzesznikami, a inni niekoniecznie, ale ci na pewno. Chociaż samo to zjawisko nie mówi, dlaczego bierze tych ludzi, czy tak, no jak widzimy tu na ekranie, także...
Ale jest grupa wyznaniowa,
ta grupa wyznaniowa prawda sobie tworzy swoją definicję grzechu, nawet jej do końca nie podaje, no ale musi to być jakiś czyn i tam niektóre wymieniają tam jakieś, no tu zabójstwo, tu oszustwo, tam no takie, tam jakieś standardowe rzeczy, choć sami te rzeczy robią.
Marcin, jak ty...
Tak, wszystko ten opis, co Czarek mówił, się zgadza. Zgadza się też to, że może nie do końca wiadomo, skąd się bierze zjawisko, czy demony. To znaczy, jak się nad tym zastanawiać i przed biegiem wydarzeń szczegółowym w samym serialu. Ale co ja myślę, to że serial jednak w mojej opinii wyraźnie stawia tezę, gdzieś pod sam koniec może, w połowie mniej więcej też. Pierwsza teza to jest taka, że Bóg jest może ludziom niepotrzebny, mhm, bo możemy sobie sami poradzić, czyli no, można by tu wchodzić w jakieś poglądy filozoficzne, bo też są takie, że Bóg tam jest, ale my go nie potrzebujemy, bo nas świat nie ingeruje, więc nic nam nie da interakcja z nim.
Na podstawie mówisz, że ten serial jakby ma taki wydźwięk, że...
Główni bohaterowie, którzy są przedstawieni jednoznacznie jako postacie pozytywne, stawiają tą tezę, sami to mówią, więc oni tak jakby przedstawiają tą rzeczywistość widzowi. Jest też teza, która gdzieś tam wybrzmiewa, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ona może gdzieś tam później cichnie, bo sami bohaterowie mówią, że Bóg wydaje niesprawiedliwe wyroki, no bo przysyła te demony i później się okazuje, że zabijają niewinnych. A na koniec szczytem wszystkiego jest, jak już chcą zabić noworodka, te demony. No i wtedy to jest już takie oczywiste, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo według definicji grzechu w tym serialu to dziecko nie mogło popełnić grzechu. No i okazuje się w ten sposób, że jeżeli to jest Bóg, to on jest niesprawiedliwy. No i te tezy gdzieś tam wybrzmiewają.
Czy wiadomo, że to Bóg skazuje tych ludzi na śmierć?
Ostatecznie nie. Właśnie nie. To
nie wiadomo.
Nie, powiedzmy, sezon się kończy i tego nie wiemy. Przewija się tam jeszcze motyw zmartwychwstania ciała z prochu gdzieś na koniec. Ostatecznie tego nie wiadomo, czy to robi Bóg, tylko jakieś istoty pozaziemskie, jak to oni przedstawiają, jak mówiliśmy we wstępie. Ale tak jak mówię, sami bohaterowie zabierają stanowisko w sprawie Boga i też gdy wszyscy zobaczyli ten w cudzysłowie cud, bo to nie był cud, czyli tam zabicie pierwszej grzesznicy, to wszyscy padli na ziemię tak jakby z szacunku do Boga, do zjawiska, a główni bohaterowie tego nie robili, więc oni jednoznacznie mówią, że oni, jeżeli to jest Bóg, że oni się nie muszą go słuchać, tak jakby są tymi dobrymi buntownikami przeciwko tej niesprawiedliwości, a później sami to mówią, że Bóg jest, że nie musimy go słuchać, jest niesprawiedliwy może.
Portal serialowa.pl dał taki nagłówek do recenzji. Hellbound, brutalny horror o fanatyzmie religijnym. Hellbound to brutalny horror, w którym fanatyzm ma demoniczne oblicze. Taki negatywny wobec no, religii, powiedzmy, czy jakiegoś wyznania.
Tak, choć tu trzeba...
Czy taki jest też wydźwięk serialu?
Na pewno jest pokazana ta grupa religijna, którą sobie zakłada jakiś gość, która po tych wydarzeniach nadprzyrodzonych no, zdobywa popularność na całym świecie, bo oni mówią, że umieją to wyjaśnić i że to jest właśnie kara Boża i tak dalej. Po czym się okazuje, że kłamią, że sobie to wymyślili i że sam twórca tej grupy został już dawno skazany i chciał to sobie tam tak jakoś wytłumaczyć. I tam no, twierdzi, że ma szczytne idee, żeby nie było chaosu na świecie, no to tu wyjaśnia, że jest jakaś zasada, chociaż nie wie sam, o co w tym wszystkim chodzi. Osobiście myślę, podejrzewam, że twórcy mieli pomysł, żeby zrobić ciekawe rozpoczęcie i ciekawie mieć tropy, a nie wiem, czy mają pomysł na to, co to naprawdę jest, bo to często się tak zdarza. Przypomnę Zagubionych, że był świetny,
rzeczywiście.
Tak bardzo ciekawa historia, o której nie wiadomo, jak się skończy i to potem się zmarnowało. Więc ja nie wiem, czy twórcy mają swoją definicję grzechu, czy tylko wzięli temat, który będzie ciekawy i mylą tropy.
Ale na przykład no, postawmy się w pozycji nastolatka, który ogląda dużo serialów i to jest jeden z wielu. Jakie waszym zdaniem obraz chrześcijaństwa czy Boga pozostawi ten serial Hellbound w jego głowie? Co, jak uważasz, Hania?
To znaczy, kiedy oglądałam ten serial i kiedy patrzyłam już tak stricte, jak właśnie tak jak mówisz, młody człowiek może postrzegać religię na podstawie tego, co widzi w tym serialu, no to jest rzeczywiście taki trochę absurd.
Bo tak religia naprawdę jako absurd.
Trochę tak, że religia to jest coś, co ma sprawić, że człowiek będzie się bał i przez to będzie posłuszny.
Właśnie strach. To jest motyw, który przewija się.
Ale myślę, że to jest jednak dość dobre przedstawienie wielu religii.
Tak, że to ja się zgadzam z Czarkiem, że to trzeba w jakiś sposób przyznać, że religię portretuje w jakiś sposób dobrze.
Bo ja jako chrześcijanin jakby nie czułem się, że to jest do mnie. choć znam wiele grup religijnych, nawet podających się za chrześcijańskie, które dokładnie tak działają, jak ci tam w tych miętowych kurteczkach akurat.
Tak, bardzo gustownych,
i
ale...
bardzo fajne są na przykład narady ich, jak coś tam się zmienia sytuacja, mówią, coś by trzeba tu dostosować doktrynę, albo ten nasz obrzęd jakoś zmienić, bo coś nie pasuje, nie? Tak widać, że oni w ogóle nie wierzą w to, co mówią, tylko myślają i takich grup religijnych jest wiele.
Właśnie,
faktycznie na świecie
przypomina.
I pewnie jest też wiele w Korei.
Tak, coś to przypomina na pewno, jak ktoś mieszka w Polsce, ale właśnie to, co mówił Czarek, to oni, to te absurdy religii, nie sposób się z nimi nie zgodzić, bo po pierwsze oni oparli wszystko na kłamstwie. Wiele religii przecież nie zgadzamy się z tą postmodernistyczną wizją, że prawd może być wiele, więc siłą rzeczy większość religii musi być oparta na kłamstwie. Ja wychodzę z takiego założenia. Dalej, zewnętrzna forma. Już pomijam te, raz, że oni mają kurteczki te gustowne, w których cały czas sobie chodzą, ale mają też takie szaty gustowne, jak się, zresztą pokażę kadr z szatą, jak się tam potępiają grzesznika, to też jednoznaczne skojarzenia dla mieszkających w Polsce, czyli ta zewnętrzna forma, którą widzimy teraz. Jest jeszcze coś takiego, że właśnie, to też Czarek wspominał, że oni mają pewne rytuały, które są, ludziom pokazują moc religii w tej zewnętrznej formie, jak jeden z tych, on się tam prezes chyba nazywał w polskim tłumaczeniu, on nakłada diakonowi ręce na głowę, bo ten diakon nie może czegoś tam zrobić i twierdzi, że daje mu moc. No i też widzimy ten kadr teraz. No i on daje mu tą moc, klepie go po głowie, on wychodzi i on się radzi reszty tych swoich szefów, mówi, że musimy wymyślić lepszy rytuał, bo to jest słabe. Więc widać, że oni po prostu kreują sobie jakiś teatrzyk i na tym polega ich ta cała religia. I no nie sposób się... Właśnie to jest problem, bo reżyser ukazuje tezy prawdziwe, z którymi się zgadzam po prostu.
Jeżeli chrześcijaństwo w umyśle, powiedzmy, Polaka, czy tam nawet mówmy o międzynarodowym nastolatku, jest złączone z religią, czy tam z katolicyzmem, powiedzmy, no to może wyjść taki obraz, że no Bóg jest beznadziejny i w sumie każda religia też.
Znaczy może wyjść z tym, że na przykład może nie ma Boga, tylko ktoś coś, tylko tam to są wymysły, tak? I chyba przynajmniej przedostatnia scena z serialu tak sugeruje, bo tam jest wypowiedziane takie zdanie, że tam taksówkarz mówi, no tam nie wiem nic o Bogu i mnie to nie obchodzi, ale wiem, że tu na ziemi to ziemia jest nasza i my tu powinniśmy się rządzić, czyli w domy, no rozumiemy, że tu ludzie powinni się urządzić, żeby było dobrze, tak, a nie tam...
A Boga mieć tam w poważaniu. I to jest jedna z
co jest
scen.
Prawdą, ale nie do końca.
Więc siłą rzeczy to jest, ta scena następuje po mocnej emocjonalnej scenie, powiedzmy, i domyka cały serial, więc siłą rzeczy można to uznać według mnie za jedną z głównych tez, które się przekazuje. A inna sprawa, wspominałeś o tym stereotypie w nastolatku, co on myśli o Bogu, no właśnie, to nic raczej dobrego, bo tam żadna z tych postaci, albo to są, powiedzmy, główni bohaterowie są jakąś hybrydą humanizmu i czegoś jeszcze może, no i no właśnie, ten serial, tak jak ja go nie lubię, to właśnie za to, że ma tą dołującą dla mnie tezę, że to wszystko, o czym mówiliśmy o Bogu, co ten serial stara się powiedzieć i co w mojej opinii jest oczywiście nieprawdą. I to może być po prostu złe. Ja jeszcze podam przykład. Jak byłem dzieckiem, czytałem różne te fantazje, opowieści z Narni i tak dalej, czy... Może przekręcę tytuł, nie sprawdzałem przed programem. Bracia Lwie Serce, jest taka powieść może. I to jest powieść fantasy. I ona napawała pewnym optymizmem mnie jako dziecko dla marzeń o jakimś innym, lepszym świecie. A tutaj w tym serialu dla młodych ludzi to mamy tylko ewentualnie zdołowanie, że nawet jak jakiś inny świat jest, to Bóg jest niesprawiedliwy. I możemy go ignorować. I jest niesprawiedliwy, to jest dosyć przygnębiające.
Jeszcze jest
kwestia... co zrobią w drugim sezonie, bo mogą zrobić jeszcze wszystko z tym. Natomiast jest tam jakiś optymizm, no bo tam w ostatnim odcinku i ta grupa religijna, tak powiedzmy, zostaje ukazane jej kłamstwo i jest tam jakaś pokazana miłość, poświęcenie, takie rzeczy gdzieś są. Pewnie z jakichś humanistycznych pozycji, chociaż nie wiem, bo generalnie główni bohaterowie ciągle nie wiedzą, co się dzieje i nie wiedzą, co myśleć. I tak jakoś reagują na wydarzenia.
Hania, my rozmawiałyśmy o tym, że kino azjatyckie czy koreańskie różni się od amerykańskiego na przykład, że rzadko daje jakieś
takie optymistyczne, moralizatorskie zakończenie, które właśnie podnosi na duchu, ku pokrzepieniu serc. Ja na przykład, no nie oszukuję się, ale często właśnie po to sięgam do kina amerykańskiego, żeby mnie podniosło na duchu. Na przykład, jeżeli powiedzmy rzeczywistość jakoś tam Polska przytłacza, tak, nic się nie da zrobić, władza jest jaka jest, Kościół katolicki jeszcze gorszy, a tutaj mamy zza oceanu jakieś przykłady właśnie wielkich jakichś tam rzeczy, wielkich zwycięstw, miłości nad złem i tak dalej, a kino koreańskie nie ma takiego, można powiedzieć, celu.
Znaczy, w kinie koreańskim jest cały ogrom produkcji, które mają takie pozytywne zakończenie i w którym no jednak są pokazane w dobrym świetle.
Niesiesz sukces, uratujesz świat.
Tak, w koreańskich produkcjach tego tak bardzo nie ma, no bo, znaczy przynajmniej w tych produkcjach, które ja widziałam. No to nie, jeszcze nie widziałam tam materiału, żeby tam, nie wiem, Koreańczycy świat uratowali przed kometą czy coś, nie?
To jest ciekawe.
Ale z drugiej strony też takie produkcje, znaczy ja je odbieram w ten sposób, czy ja je postrzegam w taki sposób, że wiele osób może pomyśleć, że okej, obejrzę sobie takie coś, w tej produkcji, w tym serialu czy filmie świat jest zgniły, zły do szpiku kości, ja to obejrzę, a potem się rozejrzę po tym, co jest wokół mnie i nie, okej, jednak nie jest tak źle.
No, jeszcze zależy, w jakim kraju mieszkasz.
Można w taki sposób. Z drugiej strony w Ameryce możemy mieć Michaela Baya i Dzień Niepodległości, możemy mieć Quentina Tarantino i braci Coen.
No tak.
Gdzie będzie też różnie, także... No pewnie kino koreańskie też ma przeróżne...
No też kino amerykańskie się zmienia, bo to...
Przeróżną wymowę i
teraz już
odcienie.
Jest więcej takich produkcji, rzeczywiście, ale kiedyś...
Natomiast myślę, że no, w takiej produkcji jak Hellbound można jakiejś tam refleksji dopatrzeć, czy można, oglądając, przeżyć jakieś refleksje, myślę, że właśnie... czym jest grzech, albo jeszcze lepiej, czy ja jestem grzesznikiem, czy to ma jakąś konsekwencję, czy nie. No to już tak całkiem by było dla dzieci zjawa. No to wiadomo, estetyka jest taka komiksowa, totalnie przerysowana,
trochę
ale
tak.
wtedy w Squid Game zresztą też, wtedy jakoś łatwo coś bardzo wyraźnie zarysować, więc ja akurat taki zabieg lubię i to tam nie jest jakiś ściśle koreański. I jeśli by do tego doprowadzić, no to myślę, że fajnie. Natomiast nie sądzę, że Hellbound czy Squid Game da odpowiedź na te pytania dobrą, albo że w ogóle da jakąkolwiek. Bo myślę, że dla twórców...
Zaczyna w ogóle ten temat, czy...
Że dla twórców najlepiej jest właśnie tak, żeby... nie rozstrzygać, bo wtedy się nie odetnie jakiejś tam części widzów, którym się na przykład nie spodoba ta odpowiedź,
no tak,
wszyscy
no
będą dyskutować,
szkoła,
o co chodziło.
Zadawać pytania, pokazywać historię, a nie moralizować, tak? Nie odpowiadać na wszystkie zadane w filmie pytania, ale wiadomo, że film wpływa na naszą psychikę i nawet jak twórca mówi, że on nie odpowie na to pytanie i tak dalej, no to jednak poprzez pokazanie
w określony sposób
historii
też.
To jednak... No, programuje nasze, powiedzmy, widzenie świata. Okej, okay. Haniu, ty jeszcze zrobiłaś takie zestawienie, już trochę Marcin z Czarkiem o tym mówili, właśnie, że ta grupa wyznaniowa, Nowa Prawda, pokazana w Hellbound, przypominała ci jakąś grupę wyznaniową z Polski.
Tak, taką dosyć popularną chciałabyś
dodać?
Grupę wyznaniową w Polsce, nazwy nie będę wymieniać, żeby nie reklamować.
Nie lokujemy tutaj.
Nie będzie lokowania produktu. To znaczy zestawienie, to były bardziej takie obserwacje, na przykład, tutaj mam karteczkę, prawda, żeby nie pominąć, takie rzeczy, które rzuciły mi się w oczy. Pierwsza sprawa, monopol na interpretację zjawiska, szeroko mówiąc, tak?
I Boga też.
Tak, i Boga. To my tutaj wiemy i my tutaj wszystkim powiemy, bo tylko my wiemy i nikt inny poza nami nie wie, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje i kto tym wszystkim kieruje i dlaczego tym kieruje. Druga sprawa to dostosowywanie doktryny powiedzmy sobie, do własnych potrzeb czy do okoliczności,
to, co mówił
które,
Czarek,
które,
tak.
się, które się akurat pojawiały. Tak, tam konkretnie była scena z grzechem pierworodnym, bo właśnie tak jak tutaj już wspomnieliśmy, pojawił się wątek, w którym przychodzi zjawa do noworodka i zapowiada temu noworodkowi, że właśnie ten noworodek jest skazany na piekło. No i teraz właśnie, i teraz siedzą ci przywódcy, tam zwał ich jak zwał, w tej,
nowej, co z tym zrobić.
Nowej prawdy, tak, rozmawiają o tym, co z tym zrobić, no i jeden mówi, no to może wprowadźmy u nas doktrynę o grzechu pierworodnym, a inni mówią, nie, to bez sensu, bo coś tam, nie?
Czyli taki synod, czy tak. sobór, tak?
Coś tak, takiego. coś a la sobór,
nie obchodzi ich, czy to prawda, czy nie, tylko jak za to zareagują ludzie, czy im się spodoba, czy im się nie spodoba, czy odejdą, czy dalej będą ich słuchać, no i o to.
Jeszcze was chciałam zapytać, w takim razie, skąd, jeżeli Polacy no, nie znają kina koreańskiego raczej, południowo-koreańskiego, jak już ustaliliśmy, to skąd taka popularność? Fenomen na początku Squid Game, rekord w historii Netflixa, później kilka tygodni później rekord ponowny Hellbound.
No ale to, że tam mówią po koreańsku, no to nie jest jakaś wielka różnica. Dużo, mówię, to kino koreańskie nie jest tak bardzo, przynajmniej te filmy, tak bardzo różne od amerykańskiego w sensie prowadzenia akcji, jakiegoś pokazywania bohaterów, nawet ta wygląd Seulu, to jest taki wygląd zachodniego miasta. Poza tym no, wielu Polaków i hinduskie kino lubi i też się jakoś podobało, także to nie tak, że jakoś jesteśmy zamknięci. Bollywood. Bollywood.
No ale tak, Bollywood już, ta moda na Bollywood trochę już spadła.
Każde kino, co jest inne, dlatego mówiłem, że też lubię Netflixa, każde kino, co jest trochę inne od naszego, bo to jest, człowiek się czegoś już uczy. Jak na przykład obserwuje się, jak ludzie jedzą, to już się czegoś uczysz.
Mi też się to dość spodobało. Już jeszcze w Squid Game, no tak zaczyna się, no tam zwykłe jakieś sceny w domu, no ale takie inne niż u nas. Już coś ciekawego. Natomiast także no, tutaj taka różnica trochę, ale nie totalnie, no to może być przyciągająca na pewno dla wielu ludzi. Poza tym no, generalnie są to zrobione, zrealizowane dobrze seriale. Świetnie promowane.
No właśnie, o
Squid Game miał świetną promocję, bo od razu zrobiono kilkadziesiąt wersji językowych. Nikt nie musiał czekać, tylko cały świat mógł oglądać od razu. A teraz generalnie ludzie więcej siedzą w domach, więc i tak więcej oglądają, więc co tam się pojawiło i trochę się stało popularne, no to za chwilę inni chcieli obejrzeć. Też bym pewnie nie obejrzał, gdyby nie było tak popularne, a Hellbound to już na pewno. Także poszło.
I to jest też pewnie od pewnego momentu też przyczyna jeszcze większego sukcesu. Skoro to jest tak popularne, no to obejrzę i ja, pomyślało ileś tam tysięcy
no
osób,
i my tak,
prawda?
My tak pomyśleliśmy.
Wiele filmików, zresztą to mniej więcej ta schemat popularności jest podobny jak przy filmikach w internecie, tych, na które się mówi, że to są virale, czyli już pewna krytyczna masa obejrzała, więc wszyscy już chcą to obejrzeć, bo już wszyscy będą o tym mówić, więc po prostu trzeba.
Squid Game też świetnie zrobił tą swoją graficzną stroną, wizualną. On się genialnie nadaje na memy, bo jest ujęć tam pełno.
Ja widziałem memy ze Squid Game, zanim wiedziałem, co to jeszcze jest w ogóle.
Te kurteczki, o których mówiliście, też jest trochę podobnie. Są też maski.
Tu dużo mniej, no bo tu to jednak, mówię, na mem to ta wyrazista stylistyka Squid Game, no to zresztą widać, wysyp był memów, bo się nadają do wszystkiego, tak, tu sceny tam, tu czy czerwone, czy zielone, to już zastąpiło, kiedyś był Matrix z pigułkami, teraz jest już to i tak dalej, także to też na pewno spopularyzowało, a na Squid Game już Hellbound, no bo następny koreański serial.
Tak,
no to
naturalnie
poszło.
I jeszcze ostatnie pytanie już w tym programie. Słuchajcie, troszeczkę historii.
Szybko?
No. Dlaczego są w ogóle dwie Koree? Ta uboga, północna, państwo takie upadające i właśnie ta południowa Korea, no, która jest jedną z pereł nie tylko Azji, ale całego świata. Czy moglibyśmy w kilku słowach powiedzieć, dlaczego tak się dzieje i dlaczego Korea Południowa tak prosperuje?
No w dużym uproszczeniu, w bardzo dużym uproszczeniu, no bo moglibyśmy tu siedzieć kolejną godzinę, w dużym uproszczeniu zaczęło się od okupacji japońskiej na Półwyspie Koreańskim. I po tej okupacji japońskiej przyszły wojska różnych państw na Półwysep Koreański, żeby Koreańczykom pomóc. No i potem przyszła wojna koreańska, właśnie w której brały udział te państwa, potem już po prostu między sobą, które chciały, no tam Chiny i ZSRR chciały zagarnąć całą Koreę, idąc od północy. Od południa były Stany Zjednoczone, no, które chciały stawić opór właśnie Chinom, tak, komunistom. No i przepychali się od roku 50 przez 3 lata po Półwyspie, tak naprawdę przemierzając go, no, że tak powiem, po całym terytorium, przemieszczając się. No i w końcu stwierdzili, że w 53 roku stwierdzili, że po prostu zostawią granicę między jedną Koreą a drugą, tam gdzie tak naprawdę na początku, na samym początku myśleli, znaczy umówili się, że ją zostawią. Czyli tak naprawdę na początku umówili się, że okej, zrobimy na 38 równoleżniku. Na 38 równoleżniku.
Granice?
Zrobimy granicę. Potem jeszcze przez 3 lata zrobili sobie wojnę w całym państwie.
Skończyło
się i tak na 38. Także no i w ten sposób no, została Korea Północna i Południowa. Co jest niesamowite, no to właśnie to, że gospodarczo Korea Północna zaraz po wojnie była w dużo lepszej kondycji niż Korea Południowa, że tak naprawdę Korea Południowa prawie od zera, od czasu wojny do dzisiaj stała się no, tym jednym z tych azjatyckich tygrysów.
Mhm. I co było dalej?
Faktycznie ta wojna przeszła w tej z powrotem głównie przez ten południowy, południowy obszar, tak. Także tam wszystko było zniszczone.
Zniszczone przez wojnę.
A teraz, znaczy dość szybko odbudowali się, a potem wyszli no, na to, że no, teraz mamy w kieszeniach koreańskie telefony z Korei Południowej. Na północy pewnie nie ma żadnych.
Na czym polega ten fenomen rozwoju Korei Południowej?
Mniej więcej, powiedzmy, w przybliżeniu na tym, co Japonii. Bo znaczy z tym, że Japonię, powiedzmy Stany Zjednoczone zajęły, no bo się jako wrogie, a tutaj Stany Zjednoczone Koreańczykom z południa pomagały walczyć no, de facto z komunistycznymi Chinami, czy z komunistami, bo to i Chiny i Rosja, taka trochę wojna zastępcza też. No i Stany Zjednoczone wzięły to pod opiekę i tam się właśnie rozwinął protestantyzm.
I on się wziął ze Stanów
Zjednoczonych. Tamte i raz, że no teraz Korea Południowa jest praktycznie największym oprócz Stanów Zjednoczonych krajem misyjnym i tam przyszła nie religia, religię też oczywiście, ale nie w tym sensie nie religia, ale faktycznie wiara. No bo chrześcijaństwo, jak ja bym powiedział, to nie jest religia. To nie jest coś takiego, że się zbiera paru gości i sobie ustalają doktrynę.
Okay.
To jest już wszystko ustalone. To jest faktyczny związek z Bogiem.
I to
Stany Zjednoczone wyeksportowały do Korei.
Okay.
I wszystko, co jest z tym związane. Wolność, więc wolność gospodarcza, Więc za tym idzie cały rozwój i systemu społecznego, i systemu, i systemu gospodarczego. No i widać efekt.
A Koreę Północną wspierają komunistyczne Chiny, z którymi też
Korea
nasze władze chcą współpracować
poszła,
i współpracują.
Poszła właśnie w ateizm. Mm-hmm. Okay. I tak sobie w nim siedzi.
Ja bym jeszcze dodał do tych waszych wywodów, z którymi się zgadzam, jeszcze to, że współcześnie często religię pomija się w tej analizie, powiedzmy, rzeczywistości, a to jest jeden z najważniejszych czynników, na przykład powiedziałbym w ekonomii narodów, że ci wszyscy wybitni ekonomiści, którzy dostawali Nobla w XX wieku, to oni między innymi wspominali właśnie o religii jako jednym z tych czynników budujących majątek poszczególnych narodów, więc myślę, że no, tak dodaję to tylko, że to jest naprawdę istotny czynnik, bo często widzę, że to jest pominięte, a wręcz ludzie nie zgadzają się z tą tezą, a to ekonomiści wybitnie odwiedzą.
A jednocześnie często mówią, że przez religię jest coś tam źle na przykład, nie?
Tak,
ale
to,
już tak, nie
w tą stronę już można.
I to jest w jakimś tam sensie wina tych religii, które kłamią. No bo jak jest dużo religii kłamiących, no to wszyscy myślą, że wszystkie już takie są i być może po obejrzeniu takiego serialu też ktoś dojdzie do takich, że ogólnie wiara jaka, bo jeszcze religię, że wiara jakakolwiek, no to wszystko jest wymyślone i to jest złe. Natomiast myślę, że jak chwilę każdy taki ekonomista stanie i pomyśli, no to będzie wiedział, że fundament, na jakim ludzie swoje życie budują już, czy to będzie religia, czy to nazwiemy światopogląd, wiara czy coś, no to będzie skutkował tym, jakie będą efekty tych działań i potem działań całego społeczeństwa. Nawet no, znana bardzo książka o ekonomii, Ludzkie działanie. No to ludzkie działanie wynika z tego, w co ludzie wierzą.
Słuchajcie, dzięki wam bardzo za te w sumie trzy inne, ale bardzo ciekawe recenzje. Dzięki, że też poświęciliście się. Dla niektórych to było mniejsze, dla niektórych większe poświęcenie. Obejrzeliście
cały... Myślałem, że się poświęcam, a potem się wciągnąłem.
Ja właśnie tak was słuchając zastanawiam się, czy nie wrócić do Hellbound i do Squid Game, bo też tylko jeden odcinek obejrzałam Squid Game.
Myślę, że w sensie, żeby zobaczyć, co ludzie oglądają i tak dalej, takim socjologicznym,
no
to
właśnie.
Tak. Natomiast te wszystkie refleksje, jakie może to wywołać, to myślę, że już masz za sobą, więc...
A może będziesz mieć inne, także, ale obejrzenie tylko jednego odcinka każdego z tych seriali to jest jakaś recenzja.
Słuchajcie, na tym postawimy kropkę, ale tak jak mówiliśmy, myślę, czekamy
też
na wasze opinie.
Na przykład ja oglądam takie coś, no to mnie ten ich światopogląd, nawet jeśli w serialu jest jakiś światopogląd, z którym się nie zgadzam, no to mnie to nie rusza, bo ja już mam swój tak ugruntowany, że patrzę tylko, widzę, że można wykorzystać czy jakieś sceny, czy wątki do pokazania czegoś dobrego. Może twórca nie miał tego na myśli, no ale to już nie moja wina.
Każdy musi dojść do własnych wniosków. I do tego was zachęcamy. Niekoniecznie, tak jak mówimy, zachęcamy do obejrzenia tych dwóch produkcji, ale oczywiście...
Nie, wszystkie te przemyślenia można pod wpływem różnych innych produkcji mieć.
Dokładnie. My Name.
My Name.
My Name, to polecamy. 100 polecahania. Sinolog, anglista, wokalista, tłumacz i wydawca. Dziękuję ci serdecznie.
Dzięki.
Marcin, programista, serwis technologiczny. Informatyk,
dziękuję
serdecznie. I szef wiadomości Idź Pod Prąd, informatyk Cezary Kosowicz.
Dzięki,
do zobaczenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.